Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, teraz trochę przeniesiemy się w czasie, ponieważ chcieliśmy Państwu przypomnieć postać tym, którzy nie pamiętają za dobrze. My akurat pamiętamy prezydenta Grzegorza Palki. Pierwszego prezydenta w odrodzonym samorządzie, który tragicznie zmarł i po którym zostało puste miejsce. Właściwie niektórzy ogromną karierę mu wróżyli. Tragiczna śmierć pozostawiła ich również w takim przekonaniu, że gdyby żył także dla Łodzi, mógłby o wiele więcej zrobić. W studiu gość, dla którego prezydent Palka był wtedy szefem, bo nasz gość był wiceprezydentem, a zaprosił Przemysław Nazę.
A ten gość to Elżbieta Hibner. Witam pani prezydent, pani
Dzień
minister.
Dobry.
Dzień dobry, wiceprezydent Łodzi w gabinecie Grzegorza Palki. A ja sobie jeszcze sprawdzałem i wypisałem przed tą rozmową doradca premiera Jerzego Buzka, wiceminister zdrowia, wiceminister finansów, członek zarządu województwa.
No tak, trochę tego
trochę,
było.
Trochę tego było od czasu wiceprezydentury Grzegorza Palki. Pani prezydent, tak rozmawialiśmy przed wejściem na antenę. Ciekawe to były czasy, prawda?
Oj, bardzo. To już chyba się nie powtórzą, bo historia wbrew porzekadłu się nie powtarza. To były czasy
kiedy odkrywaliśmy na nowo samorządność.
Ale przede wszystkim odkrywaliśmy wolność.
I wolność.
Odkrywaliśmy wolność, odkrywaliśmy zasadę, jest dozwolone wszystko, co nie jest zabronione. Odkrywaliśmy społeczeństwo obywatelskie, odkrywaliśmy nowe, nieznane oblicza Łodzi.
Tak, tak.
Dotykaliśmy upadku przemysłu, gospodarki.
No właśnie, odkrywali państwo wtedy i my wszyscy, w jakiej dziurze znalazła się Łódź, w jakiej zapaści po upadku przemysłu włókienniczego. No to nie wiązało się ze strachem, z trwogą, że nie uda się tego wszystkiego poskładać i podnieść?
I że ludzie nie zrozumieją
przede wszystkim myśmy żywili takie przekonanie, a trzeba pamiętać, że w czasie pierwszej czteroletniej kadencji pięciokrotnie zmieniały się gabinety i mieliśmy sześciu premierów, co mało kto pamięta. Liczne zastępy ministrów gospodarki i finansów, którzy, bo była również pani Henryka Bochniarz, na zaproszenie prezydenta Palki przyjeżdżali do Łodzi. Myśmy przedstawiali sytuację, w jakiej się znalazła Łódź. Ja akurat miałam dość szczegółowe obliczenia, podpowiadałam za pomoc społeczną i tak zwane środowiska objęte pomocą społeczną, czyli rodziny, było ich 91 tysięcy. Tę liczbę pamiętam do dziś. Tak? Proszę sobie pomnożyć przez liczbę członków rodziny, to mamy 1/4 mieszkańców uzależnionych od pomocy społecznej. Tak? No, tego nie przeżyło żadne wielkie miasto i pracownicy urzędu i zarządu miasta i dyrektorzy, którzy angażowali się w pracę różnych takich zespołowych organizacji Związku Miast Polskich, Unii Metropolii, gdy relacjonowali sytuację w Łodzi, spotykali się z ogromnym zdziwieniem. Jak to? Wtedy jeszcze stocznie nie upadły, górnicy spokojnie pracowali, w Warszawie bezrobocie było pojęciem czysto teoretycznym. No, PGR-y odczuły, prawda. To były jedyne instytucje, ale kto się wtedy PGR-ami przejmował, jak wszyscy zdążaliśmy do tego, żeby sprywatyzować do końca wszystko, co się da. I wydawało się pewnym logicznym następstwem historii, że nie będzie państwowych gospodarstw rolnych, tylko będą prywatne gospodarstwa rolne. No, historia pokazała, że nie tak łatwo się... że nie tak łatwo się prywatyzuje rolnictwo, jak się prywatyzowało, że nie tak szybko, łatwo to może złe słowo, nie tak szybko się prywatyzuje pola, jak się prywatyzowało budynki. No i po nich bardzo często pozostały po prostu zgliszcza. Maszyny zostały wywiezione. Myśmy to wszystko widzieli, nie mieliśmy żadnych kompetencji. Grzegorz Palka chciał to ratować.
No właśnie, ale ówczesnym samorządowcom w tym odrodzonym samorządzie na widok tego, co się działo, nie opadały ręce? Pani również, jako wiceprezydent?
No nie mieliśmy wyjścia. Jak mogły opadać ręce, jeżeli zostaliśmy wybrani w demokratycznych wyborach na podstawie programu, który przedstawiliśmy dla Łodzi, No to trzeba było być albo osobą skrajnie odpowiedzialną, albo tchórzem. A tam w tym zarządzie miasta takiej lękliwości czy tchórzostwa raczej nikt nie uświadczył.
Bo jak można było wytłumaczyć łodzianom, że trzeba zlikwidować jakąś liczbę przedszkoli na przykład wtedy?
No, myśmy mieli taki wybór wtedy, albo pracować, albo tłumaczyć. Doba miała tylko 24 godziny, a zadań do wykonania i obszarów do ratowania w kryzysie miasta było tak wiele, że czasami rzeczywiście był to trudny wybór. Czy przygotować się do komisji Rady Miejskiej, czy przygotowywać się do wywiadu, czy do artykułu, czy do repliki na artykuł, który w sposób napastliwy na przykład, czy niesprawiedliwy pokazywał sytuację. Proszę pamiętać, że dziennikarze tamtych lat również poczuli wolność. Tak? Myśmy likwidowali urząd cenzury. To było niesamowite. Ja tam wchodziłam do tego urzędu, widziałam te resztki, te osoby w popłochu zwijające dokumenty. Potem tam znalazły się wydziały Urzędu Miasta, ale ta likwidacja fizyczna przełożyła się na taki głęboki oddech i poczucie wolności również wśród dziennikarzy, młodych dziennikarzy.
To zwłaszcza. Ja teraz mogę tym samorządowcom, tym politykom tak, dołożyć.
Tak, no
prawda?
I teraz, jak przez całe lata nie można było dokładać władzy, a nagle
tylko
można
chwalić,
dokładać.
Tylko chwalić.
Tak. To teraz, można dokładać.
To teraz więc można krytykować.
Psychologicznie było to zrozumiałe, ale tak po ludzku było nam przykro, tak, że nie mamy partnerów
ale
w debacie.
Ale ja też pamiętam, że ta samorządowa władza była bardzo otwarta, bo można było wejść sobie swobodnie do Urzędu Miasta. Nie było żadnych strażników zagradzających drogę. Przypominam, że nie było telefonów komórkowych, nie było internetu, nie było umawiania się przez jakieś tam urzędy. Zapukać do gabinetu prezydenta Grzegorza Palki, zapytać, czy ma 5 minut wolnego na krótki wywiad. Jak tak. miał, to się rozmawiało. To była tak. wielka otwartość, której już teraz nie ma. To już jest.
Ale wie
się
pan, nie pamiętamy.
Dotrzeć teraz do prezydenta, czy wiceprezydenta, czy jakiegoś urzędnika, to.
Ale z telefonami przypominam sobie taką dykterykę. Przecież wchodziliśmy do urzędu, który cały lata funkcjonował jako urząd komunistyczny. Tak? Ja w swoim gabinecie zostałam 6 telefonów. Kompletnie nie rozumiałam, do czego one mi są potrzebne. Potem się stopniowo dowiadywałam, że te 3 głuche, to jeden jest do Komitetu Wojewódzkiego, drugi jest do Komitetu Dzielnicowego, a trzeci jest do na policję, przepraszam, milicję, tak? Na komendy miejskiej milicji. I one po podniesieniu słuchawki łączyły automatycznie z tymi instytucjami. No ale potem mieliśmy problem, co jeszcze w tych ścianach, w tym okablowaniu, które łączy telefony,
kto jeszcze
znajduje,
słucha,
tak?
Kto jeszcze
no okazało się, że nie ma w ogóle żadnej dokumentacji. Nie wiemy, dokąd te telefony właściwie przewody prowadzą. Więc czasy były bardzo ciekawe i to, że nie było telefonów komórkowych, wcale nie było sytuacją no, mniej rozrywkową.
Panie prezydent, wróćmy jeszcze do Grzegorza Palki, bo z Jarkiem dyskutowaliśmy jeszcze przed naszym spotkaniem i naszą rozmową, że to był polityk, to był samorządowiec, to był prezydent trochę nierozumiany przez taki wizjoner, który nie przez wszystkich był wtedy rozumiany. O co mu chodziło z tą łodzią? No, ja pamiętam, jaka to afera była, jak postanowił, że Piotrkowska będzie deptakiem i ta czerwony kolor, że tak. pan prezydent Palka sobie dywany czerwone
tak,
układa
tak,
przed
tak. Już nie będziemy wymieniać nazwisk no radnych, bo to już dawno te czasy minęły, nie ma co wracać
do historii. A teraz
tym
deptakiem chwalimy się nie tylko w Polsce.
Natomiast przypominam sobie taki nasz wspólny wyjazd do Frankfurtu nad Menem, gdzie się odbywał zjazd miast europejskich. To się nazywało Eurocities. Grzegorz bardzo marzył, jeszcze nie było mowy o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, a już Łódź podpisała taką deklarację do Eurocities i tam odbywało się zgromadzenie. I w przerwie programu wyszliśmy do miasta. Był to grudzień przed świętami i przed Urzędem Miasta we Frankfurcie stał taki jarmark bożonarodzeniowy. Ludzie pili grzane wino, był mroźny wieczór, nikt się nie upijał, był duży ruch, ludzie kupowali prezenty świąteczne. I myśmy tak z Grzegorzem chodzili w tym tłumie i on tak w pewnym momencie do mnie powiedział, wiesz Ela, marzy mi się, żeby taki jarmark świąteczny był kiedyś na deptaku w Łodzi.
Tych marzeń związanych z miastem miał więcej.
Tak, ale to były takie, które się właściwie, można powiedzieć, sprawdziło.
Ziściły
bez specjalnych wysiłków, nakładów finansowych.
Co teraz dla nas
jest pewną oczywistością.
Oczywistością i czymś normalnym.
A co jeszcze, bo on zginął w 96, czyli 2 lata to już po swojej czteroletniej prezydenturze, a jego śmierć była odczuwana jako duża strata dla miasta. Oprócz tej Piotrkowskiej. Dlaczego jeszcze? Co on takiego wymyślił?
No przede wszystkim lotnisko i jego funkcje regionalne i krajowe niedocenione do dzisiaj, bo ja ciągle jestem przekonana, że lotnisko w Łodzi jeszcze ma najlepsze czasy przed sobą. Szkoda, nie chcę rozwijać tego wątku, dlaczego tak jest, jak jest. Ale niewątpliwie, jeżeli obserwujemy to, co dzieje się w krajach wysoko rozwiniętych, to duże huby, duże lotniska, które łączą takie loty międzykontynentalne, wcale nie przeszkadzają w rozwoju małych lotnisk regionalnych, gdzie ten ruch regionalny, no proszę sobie wyobrazić, na przykład ze Szczecina do Rzeszowa, tak, się spokojnie odbywa, a ruch wahadłowy z udziałem Łodzi, fantastyczne połączenie. I o ile skraca łączność i o ile pomaga w nawiązywaniu kontaktów biznesowych między największymi miastami w Polsce. Grzegorz poza tym uważał, że dziś obchodzimy stulecie awangardy. On zawsze uważał, że Łódź jest stolicą awangardy, miasta awangardy i tutaj artystom należy się specjalne miejsce.
Że jest miastem akademickim, także
ja, tak, ja z tego korzystałam, ponieważ odpowiadałam za kulturę, więc na przykład akcje piwnice dla artystów, strychy dla artystów, pracownie otwarte. To były wszystko deklaracje Grzegorza, które natychmiast przekuwały się w różnych wydziałach lokalowych, budynków i tak dalej, w konkretne propozycje, w konkretne oferty. No, pamiętajmy, że przechowalnia właśnie powstała w wyniku takiej akcji. Oczywiście dużo potem tych instytucji upadło, ale wizje Grzegorza, to, że powinna być Łódź miastem mody, to, że,
wspierał mnie w powołaniu
Krajowej Izby Mody, która wtedy powstała. Wszyscy się pukali w głowę, co Łódź, Krajowa Izba Mody, stolica mody w Polsce. Ja wtedy zadałam pytanie, a kto inne, jakie inne miasto jest do tego predestynowane? To wszystko było albo pomysłem Grzegorza, albo koncepcją, którą wypracowywaliśmy w zarządzie miasta, albo projektami, które on po prostu intensywnie wspierał, bo jeżeli się do czegoś udało go przekonać, to wtedy niezłomnie stał na twardym stanowisku i po prostu wspierał tych, którzy odpowiadali za realizację.
Pani prezydent, to jeszcze taka jedna opinia o Grzegorzu Palce. Ci jego polityczni przyjaciele żałowali, że Grzegorz Palka zginął tragicznie w 1996 roku i nie dożył czasów, kiedy wybory parlamentarne wygrała Akcja Wyborcza Solidarność, bo mówili, że Grzegorz Palka zrobiłby niesamowitą karierę w polityce ogólnopolskiej.
Na pewno miał predyspozycję, żeby taką karierę robić, ale czy by zrobił? Ja tutaj, jeśli przyglądam się współczesnej polityce, to widzę, że na scenie politycznej dominuje model partii wodzowskiej, a wodzowie na ogół pozbywają się zdolnych i kompetentnych. Więc
Ja już powiedziałam, że nie chcę posługiwać się żadnymi nazwiskami,
ale Grzegorz Palka był zbyt wybitny, żeby łatwo mu było zrobić karierę polityczną w warunkach politycznych, z jakimi dzisiaj mamy do czynienia.
Może też zbyt zależało mu na Łodzi, żeby ją tak opuszczać, jak potem jego następcy, bo jak państwo pamiętają, bywali tacy prezydenci, którzy jeden po drugim czmychali z fotela prezydenta
też,
Łodzi do Warszawy na posady rządowe.
Bywali też tacy, którzy obiecywali, że nadchodzi czas dla Łodzi.
Tak, na Łodzi, tak. I nie nadchodził. No, myśmy rzeczywiście troszkę porównywali sytuację innych miast włókienniczych, które upadały, bo przemysł włókienniczy upadał i przenosił się do krajów słabiej rozwiniętych, tak mniej więcej od połowy lat, od 60., połowy lat 70. Więc widzieliśmy na przykład, jak Liverpool czy Manchester czy Birmingham, jak się restrukturyzuje, jak kwitnie, jak dokonywana jest rewitalizacja. Widzieliśmy te wszystkie wzory, chcieliśmy z tego brać przykład. No ale na przeszkodzie stał ewidentny brak kapitału, rodzimego kapitału. Wtedy jeszcze środki z Unii Europejskiej były niedostępne, a tak zwane środki akcesyjne miały, raczej przedakcesyjne miały charakter symboliczny.
Elżbieta Hibner, wiceprezydent Łodzi w gabinecie Grzegorza Palki. Wspominamy dzisiaj 21. rocznicę tragicznego wypadku, tragicznej śmierci pierwszego prezydenta po odzyskaniu w 89 roku. Pierwszego prezydenta Łodzi po odzyskaniu w 89 roku niepodległości. Pani prezydent, dziękujemy bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Dziękujemy państwu. Również rozmawiał Przemysław Nels.